Powiedzmy wprost, każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Capgemini Polska, a ja się nazywam Katarzyna Smuda. Nowoczesne technologie ułatwiają nam wykonywanie codziennych obowiązków. Dzięki nim możemy być także na bieżąco ze wszystkimi informacjami z całego świata. Ale coraz bardziej inteligentne urządzenia i aplikacje przynoszą nie tylko same możliwości, ale także wiele zagrożeń. Dlatego warto w ich codziennym użytkowaniu dbać o zasady cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny. Cyberhigiena czy higiena cyfrowa to jedno z nowszych określeń. I o tym w odcinku rozmawiam z Magdaleną Bigaj, założycielką i prezeską Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, medioznawczynią, badaczką i działaczką społeczną.
W dzisiejszych czasach, kiedy w przestrzeni cyfrowej po prostu realizujemy część swojego życia, musimy też zadbać o tę higienę bycia tam, bycia w internecie, bycia online. Dlatego zaproponowaliśmy takie pojęcie jak higiena cyfrowa i zdefiniowaliśmy je jako zachowania związane z używaniem internetu i urządzeń ekranowych, które chronią nasze zdrowie. Czyli proszę zwrócić uwagę, że to są dwa ważne słowa klucze. Zachowania oraz używanie, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby pozbyć się teraz urządzeń ekranowych, pejoratyzować je, wyprowadzić je w Bieszczady i nie używać, tylko żeby używać, ale w sposób chroniący zdrowie. No i przede wszystkim higiena cyfrowa to są zachowania, czyli my musimy po prostu zachowywać się w pewien sposób, bo tak naprawdę kluczowe w bezpiecznym używaniu ekranów jest to, żeby zrozumieć, że one oddziałują na nasz mózg. Naprawdę, to nie zależy od tego, kim jesteśmy z zawodu, jakie mamy wykształcenie, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, dzieckiem, czy osobą dorosłą. Natomiast w większości zależy to od tego, że nasz mózg jest po prostu tak zbudowany. Urządzenia ekranowe, i dowiodło to wiele badań naukowych, pobudzają układ nagrody w naszym mózgu.
Na przykład?
Kiedy używamy telefonu, to dla naszego mózgu jest to odbierane jako czynność przyjemna, po prostu. A mózg działa tak, że kiedy zauważy, że coś jest przyjemne, to natychmiast sobie to zapisuje w tak zwanej pamięci proceduralnej i teraz będzie dążył do tego, żeby pozyskiwać tej przyjemności jak najwięcej, bo tak jest zbudowany nasz mózg. To jest po prostu organ, tak jak żołądek, serce, płuca. Nasz mózg za nas nie myśli, to my myślimy za pomocą mózgu, ale jakby mózg jako organ nie podejmuje decyzji moralnych, że ta przyjemność jest dobra, a ta zła. My swoją samokontrolą, silną wolą, myśleniem, osobowością. Możemy to opanować, ale generalnie układ nagrody to jest taki zwierzak w naszym mózgu, który od zarania dziejów miał jedno zadanie. Dążyć do przyjemności, poszukiwać przyjemności, bo przyjemność to przeżycie, nieprzyjemność to śmierć. W związku z tym nasz mózg, mówiąc kolokwialnie, cieszy się na samą myśl o tym, że może użyć telefonu, bo identyfikuje to jako szybkie, proste źródło przyjemności. Jeśli my nie zapanujemy nad tymi odruchami, to pojawi się coś, co jest symptomem uzależnienia i nazywane jest zjawiskiem tolerancji. To znaczy nasz mózg, dążąc do pozyskiwania coraz większych dawek tej przyjemności, będzie się przyzwyczajał do pewnej dawki i będzie chciał więcej.
Brzmi jak uzależnianie się od różnych używek.
Ja to zawsze porównuję do papierosów, bo tu każdy to najłatwiej rozumie. Na początku palisz dwie fajki dziennie dla towarzystwa, a potem nagle co rano kupujesz do bułki paczkę papierosów. I tak samo jest z internetem. Na początku wystarcza nam poskrolować Facebooka przez 10 minut, a potem nagle łapiemy się na tym, że po godzinie nie potrafimy się jeszcze oderwać od telefonu. I za to odpowiedzialny jest taki neuroprzekaźnik nazywany dopaminą.
Czyli hormonem przyjemności lub motywacji.
On wydzielany jest w naszym mózgu za każdym razem, kiedy mózg zlokalizuje w pobliżu źródło przyjemności. I ta dopamina to jest takie paliwo, które sprawia, jakbym miała tak obrazowo wytłumaczyć, zmusza nas do sięgnięcia po przyjemność. No bo my jesteśmy zwierzętami zaprogramowanymi tak, że rządzi nami mózg, żeby coś się wydarzyło. To nie jest tak, że jakaś magia się dzieje, tylko muszą się dziać procesy. Więc żebyśmy my chcieli po coś sięgnąć, musi być dopamina, która nas do tego zmotywuje. I ona jest bardzo ważna tak naprawdę, chociaż pełni niechlubną rolę w uzależnieniach, to jednak sama dopamina warunkowała przeżycie, bo dzięki temu na przykład nasi pierwotni przodkowie zapamiętywali, że te niebieskie jagódki są smaczne i dają kalorie, więc jak następnym razem je widzieli, to mieli silną chęć sięgnięcia po nie. A dzisiaj, przez to, że ona się wydziela na widok czy na myśl o telefonie, na dźwięk powiadomienia, to sprawia, że my czujemy bardzo silną chęć sięgnięcia po to. I to dlatego telefon tak bardzo nas rozprasza i sprawia nam tak dużo kłopotów.
No właśnie. Nie ma chyba nic gorszego od ciągle wyskakujących powiadomień, a przecież obecnie każda zainstalowana aplikacja walczy o naszą uwagę. A jak dowodzą badania, nadmiar używania urządzeń ekranowych, a tym samym otrzymywanie setek powiadomień dziennie, ma bardzo destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie.
Osoby, które uważają, że mają umiejętność multitaskingu i stosują właśnie ten work-life integration blend i whatever, w każdej chwili odpisują, od rana do nocy są dostępni. Takie osoby po prostu są przebodźcowane, ich mózg doświadcza czegoś, co nazywa się technostresem, to znaczy zaczyna odczuwać napięcie z takiego powodu, że dopływa do niego za dużo informacji, a mózg nie jest w stanie przyswoić wszystkich informacji, które w dzisiejszych czasach do nas dopływają. W związku z czym występuje coś, co nazywamy przemęczeniem informacyjnym, przemęczeniem ekranowym. I jak na to reaguje mózg? Dokładnie tak jak komputer, w którym w przeglądarce pootwieramy 50 zakładek, w tle idzie jakiś program jeszcze, który zżera dużo pamięci i tak dalej. Mózg się zaczyna, jak mówi młodzież, lagować, czyli zawiesza się. To znaczy, zaczyna odmawiać nam współpracy. Zaczynamy cierpieć na problemy z koncentracją, mamy problemy z syntezą informacji, z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji, które widzimy. Mózg po prostu jest zmęczony, nie potrafi wyciągać z tego, co jest ważne. Stajemy się bardziej otępiali i po prostu spadają nasze kompetencje zawodowe. Było dużo takich eksperymentów naukowych i badań, między innymi na Stanfordzie sporo było na ten temat. No i wszędzie osoby, które nie dbają o higienę cyfrową, wypadają gorzej. Teraz najnowsze doniesienia pokazują, że osoby nadużywające ekranów mają ubytki w istocie szarej w mózgu, tak jak narkomani. To znaczy to pokazuje, że to przywiązanie, to dążenie do przyjemności sprawia, że my naprawdę zaczynamy być głupsi. Że my zaczynamy być, jak Nicholas Kerr mówi w książce Płytki umysł, że zaczynamy być znowu zbieraczami informacji, cofamy się do jaskini, kiedy naszych przodków interesowało nie przetwarzanie informacji, nie pisanie traktatów filozoficznych, tylko gdzie jest żarcie, jest noc, idziemy spać, seks, rozmnażanie się, dbanie o potomstwo, tak? Krótkie informacje, jak to zrobić, koniec, kropka, nie pogłębiamy informacji. I dzisiaj trochę tak zaczynamy żyć, dlatego że przemęczony mózg nie jest w stanie wejść w tryb pracy głębokiej, obniżają mu się te kompetencje, a dodatkowo robi jeszcze jedną rzecz, mianowicie mózg się trochę trenuje jak sztuczna inteligencja.
Czyli analizuje dostępne dane i wyciąga wnioski.
Nasz mózg działa podobnie. To znaczy on ewolucyjnie nie przystosuje się do życia w świecie nowych technologii, ponieważ ewolucja działa bardzo powoli. Bardzo, bardzo powoli. Żeby nastąpiła jakaś zmiana w mózgu, to musi, no, naprawdę to może zająć kilkaset lat na przykład. Ale mimo, że jest niedostosowany ewolucyjnie, to stara się trochę radzić sobie i przyzwyczajać do pewnych rzeczy. I na przykład jeśli przyzwyczajamy go do tego, że my ciągle się odrywamy, ciągle jesteśmy zdekoncentrowani, ten mail z pracy to odbieramy w każdej sytuacji i tak dalej, powiadomienia do nas przychodzą, to on uczy się, że preferowany model życia współczesnego człowieka polega na stałym rozpraszaniu się i zaczyna tak funkcjonować. I najlepiej to zaobserwować wtedy, kiedy mamy czas wolny, mówimy sobie, teraz wezmę jedną z tych 50 książek z kubki wstydu, które kupuję, żeby uspokoić swoje sumienie i coś przeczytam. Czytam dwa zdania i nagle pojawia mi się taka myśl, pum, otwórz okno. Dobra, otwieram okno, wracam, czytam znowu pół strony, nastaw pranie, co ma tam pralka się nudzić, przecież ty czytasz, ona może prać, prawda? Czytasz znowu dalej, pum, jednak sprawdzę, czy coś nie przyszło z pracy. No i po prostu nie jesteśmy w stanie skoncentrować się na czytaniu długich tekstów.
No, wszyscy to znamy z codziennego życia, prawda?
Ja też tego doświadczam, żeby było jasne. Ja nie jestem żadną tam Magdą Boską od higieny cyfrowej i moja książka Wychowanie przy ekranie, która w zasadzie cała napisana jest też z perspektywy mnie jako matki trójki dzieci, pracującej intensywnie z urządzeniami ekranowymi. I no, pokazuje, że jakby to jest problem nas wszystkich. Jeśli ktoś mówi, że nie ma z tym problemu, to znaczy, że niewiele też rozumie z tego, na czym te problemy naprawdę mogą polegać. Więc to życie w stałym rozproszeniu jest dzisiaj dużym problemem, bo po prostu bardzo ciężko nam wchodzić dzisiaj właśnie w ten taki deep work, taki tryb pracy, gdzie naprawdę jesteśmy w stanie tworzyć wielkie rzeczy.
Dobrze, znamy już zagrożenia, wiemy, co się z nami stanie, jak niczego nie zmienimy w naszej codziennej cyfrowej rutynie. Co więc możemy zrobić? Jak używać technologii, od których przecież nie uciekniemy, bo tak naprawdę chyba nikt z nas tego nie chce? I jak to wszystko robić bezpiecznie?
Pierwsza i najważniejsza to jest kontrola czasu ekranowego, która inaczej trochę będzie wyglądała u dzieci, a inaczej u nastolatków i u osób dorosłych. U małych dzieci mamy jasne wskazówki ze strony Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiej Akademii Pediatrii, które mówią o tym, że do 2 roku życia dziecko nie powinno używać urządzeń ekranowych. Powyżej 2 roku życia, do 5 lat, może używać maksymalnie godzinę dziennie, najlepiej w podziale na takie bloki po 20 minut, zawsze w towarzystwie rodzica. Powyżej 5 roku życia, no nie mamy już jasnych wskazówek z różnych powodów, dlatego że no właśnie te telefony używane są do różnych rzeczy, też my dorośli używamy ekranów do pracy, bo przecież urządzenia ekranowe to nie tylko telefony, ale też tablety, komputery, których używamy do pracy, telewizor, więc trudno też jednoznacznie podać sobie linię limit czasu ekranowego, tym bardziej, że urządzenia zliczają nam czas ekranowy również taki, który nie jest de facto czasem ekranowym, tylko czasem internetowym, bym powiedziała, czyli na przykład zliczą nam czas słuchania muzyki, kiedy nie patrzymy w ekran, tylko używamy telefonu jako radia, prawda? Więc w przypadku starszych nastolatków i dorosłych nie chodzi już o to, żeby sobie dać jakiś limit sztywny, ale dać sobie limit na to, co nas najbardziej wciąga.
Punkt pierwszy, ograniczenie czasu ekranowego. Okej, co dalej?
Ograniczenie liczby powiadomień. To jest absolutnie cudowna zasada, która zmienia jakość życia. Dlatego, że jeśli nie ograniczamy tych powiadomień, to co chwila mamy to pobudzenie, o którym ja powiedziałam. Słyszymy dźwięk powiadomienia albo widzimy plakietkę na ekranie telefonu i w naszym mózgu uruchamia się cały ten proces dopaminowy, czyli jest wystrzał dopaminy, skierowanie uwagi na urządzenie i wyzwolenie bardzo silnej chęci sięgnięcia po nie. To nas rozprasza. Możemy nawet nie sięgać po nie, ale i tak nasz mózg się rozprasza. I to oznacza, że jeśli codziennie przychodzi do nas kilkadziesiąt, może nawet kilkaset powiadomień, bo tu przyszła paczka, tu jest nowy mail, tu ktoś napisał na Messengerze, na Slacku 50 wiadomości na godzinę i tak dalej, to każda czynność, którą wykonujemy w życiu, jest przerywana. Dlatego ta zasada ograniczenia powiadomień sprawia, że my po prostu nie rozpraszamy się tak. I to nie chodzi o to, żeby ich nie odbierać, tylko chodzi o to, żeby robić to nawet kilka razy dziennie, nawet kilkanaście, ale wtedy, kiedy my chcemy, mamy teraz na to czas.
Czyli ograniczamy czas ekranowy i ograniczamy ilość powiadomień. Wydaje się prostym, prawda? Ale jak to zrobić w dobie pracy zdalnej, elastycznych godzin i pracy w zasadzie w 100% przy komputerze?
Nowe technologie sprzyjają zacieraniu się granicy między pracą a życiem prywatnym. Dodatkowo rozmaite nowe teorie na temat zarządzania, bardzo szkodliwe moim zdaniem dla dobrostanu. Każdy, kto odrobinę czytał na temat tego, czego człowiek potrzebuje do stabilizacji życiowej, do dobrego samopoczucia, rozumie, że jakieś teorie typu work-life integration, czy blend, czy jakkolwiek to się nazywa, po prostu sprzyjają temu, że praca tak bardzo przenika nasze życie prywatne, że my w zasadzie nie mamy kiedy odpocząć, bo czujemy się cały czas w pracy. A dla dobrego samopoczucia my musimy mieć takie poczucie, że teraz jestem wyłączony. I to nie chodzi o to, żeby pracować 9-17. Możemy pracować w różnych godzinach, możemy pracować z domu, ale żebyśmy nauczyli się tak gospodarować pracą, że kiedy stoję w kuchni i robię dzieciom wieczorem kolację, to już nie odbieram drugą ręką maili na telefonie, bo co mi to właściwie da? A my trochę stworzyliśmy sobie taki kierat stałej dostępności, że muszę koniecznie odpisać, bo sama oczekuję, że ktoś mi też odpisze. Ten brak higieny cyfrowej to też często Slack, który po prostu pika nam do późnych godzin wieczornych. I okej, wieczorem tam ktoś pisze na przykład, byłem w pubie obok naszej firmy, jest fajnie, a ktoś inny pisze, wrzuciłem nową linijkę kodu, oczywiście możecie sprawdzić jutro, ale sam fakt, że to powiadomienie przychodzi, wyzwala dopaminę, my tam sięgamy, sprawia, że my znowu głową wracamy do pracy i możemy mieć takie poczucie, że z tej pracy nie wychodzimy, bo przecież wypalenie zawodowe, o którym też Państwo rozmawiali, nie bierze się z tego, że ktoś jest bardzo zmęczony pracą. Ono bardzo często bierze się z tego, że my funkcjonujemy na stałym hajpie takim. Po prostu praca nas kręci, jesteśmy cały czas w tej pracy i nagle po 2 latach, nagle coś się dzieje. No dzieje się to, że mózg po prostu nie zniesie funkcjonowania na tak wysokim C i po prostu będzie chciał to zbalansować. No i zaczniemy odczuwać obniżony nastrój i rozmaite inne przykre konsekwencje.
Trudno zaprzeczyć, że jest inaczej. A to znaczy, że jeszcze dużo, naprawdę dużo pracy przed nami.
my musimy po prostu o tym dużo rozmawiać w takiej rozmowie jak nasza dzisiejsza i z tych form edukacyjnych, pisać o tym w mediach, tak? To musi po prostu przeniknąć do społeczeństwa, tak jak ta wiedza o zrównoważonej, o zbilansowanej diecie, jak wiedza o tym, że trzeba pić wodę, tak? Że trzeba uprawiać jakąś aktywność fizyczną, choćby spacer, że to tego potrzebujemy. No to po prostu musi w nas się zbudować i wtedy zaczniemy to sobie wszyscy masowo regulować, bo na razie no to ja wiem, że po prostu jesteśmy takimi samotnymi wyspami, które ludzi dziwią, tak? Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że nie odpisuję na maile od razu, tylko wtedy, kiedy mam na to czas i jakoś wszyscy się do tego przyzwyczajają. Czasami tam mnie ktoś pogoni, jeśli to rzeczywiście trwa za długo. Natomiast zachęcam do tego, żeby w firmach wprowadzać taką kulturę prawa do bycia odłączonym, która polega na tym, że może być tak, że jeśli do mnie napiszesz, to ja nie odpiszę od razu i dajemy sobie to prawo do tego, bo to jest dla nas, dla dobra nas wszystkich. Żebyśmy mogli wyjść z tego kieratu stałej dostępności, który bardzo fajnie kiedyś określiła dziewczynka na moich warsztatach, siódmoklasistka. Zawsze pytam o pozytywne strony internetu i negatywne. I ona mówi, wie pani co, najbardziej to mnie denerwuje, że jak ktoś do mnie napisze, to ja muszę natychmiast odpowiedzieć, bo jak tego nie zrobię, to on widzi, że ja przeczytałam, no i potem sobie myśli, że ja go olewam. I ja pomyślałam, przecież to jest o nas, prawda? To jest o nas, te strategie. Jak podejrzeć, co ktoś napisał, żeby nie było statusu odczytane, bo będę musiała od razu odpisać, prawda? Bo będzie taki disrespect, jak to odczytałaś i nie odpisałaś od razu. Także no my musimy się w tym trenować. Też czasami można komuś odpowiedzieć, wiesz co, przeczytałam, ale odpiszę w wolnej chwili, żeby po prostu dać sobie ten czas, nawet z szacunku do tej osoby, żeby na spokojnie pochylić się nad tym, co ona do nas napisała, a nie po prostu odruchowo wyrzucać z siebie odpowiedzi.
Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie.